Poniedziałek, 19 marca z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie. Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Grażyna Emanuel w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Przed dzień czwartej rocznicy inwazji Iraku co najmniej 25 osób zginęło w zamachach przeprowadzonych w Bagdadzie i Kabulu. Irakijczycy pesymistycznie patrzą w przyszłość. Prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosił specjalne przemówienie na temat Iraku. Personel amerykańskiej ambasady w Afganistanie był celem samobójczego zamachu w Kabulu. 8 osób odniosło obrażenia, w tym jedna jest ciężko ranna. Włoski dziennikarz porwany przez talibów 2 tygodnie temu odzyskał wolność. Nawiązanie stosunków z palestyńskim rządem jedności narodowej w centrum rozmów dyplomacji światowej. Rezolucja w sprawie irańskiego programu nuklearnego będzie najprawdopodobniej głosowana w tym tygodniu w ONZ-cie. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, który przygotowałam z Sylwią Gibbs i Anną Rzeczycką, rzućmy okiem na program naszej godzinnej audycji. Po przeglądzie prasy francuskiej i europejskich wiadomościach, w których usłyszymy wypowiedzi polskich europosłów na temat referendum w sprawie konstytucji, a także stanowiska francuskich kandydatów na urząd prezydenta w tej kwestii, Grzegorz Dowiecki w Kronice Ekonomicznej przytacza opinie amerykańskich laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii na temat francuskiej gospodarki. W magazynie Eureka różne ciekawostki o Homo sapiens, o dinozaurach i bobrach. Marek Brzeziński w Kronice Sportowej mówić będzie o sportach zimowych i najnowszych technologiach, a na zakończenie programu kolejna lekcja francuskiego. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. W przeddzień czwartej rocznicy rozpoczęcia wojny w Iraku mieszkańcy tego kraju spoglądają z dużym pesymizmem w przyszłość. W ciągu 4 lat zginęło, jak się ocenia, 60 tysięcy Irakijczyków i 3,5 tysiąca żołnierzy koalicji, w znakomitej większości Amerykanów. Tylko w poniedziałek w zamachach, jakie miały miejsce w Bagdadzie i Kirkuku, zginęły 23 osoby. Według opublikowanych wyników sondaży 75% Irakijczyków uważa, że żyje w złych warunkach, a ponad połowa jest niezadowolona z polityki władz, a 82% deklaruje, że nie ma zaufania do oddziałów koalicji. Nieco więcej niż połowa pytanych osób, 56%, nie wierzy, że w Iraku toczy się wojna domowa, a 58% jest za utrzymaniem granic kraju w obecnym kształcie. W optymistycznym tonie wypowiadał się w telewizji iracki premier Nouri al-Maliki, zapewniając, że dzięki procesowi pojednania narodowego i prowadzonym przez siły bezpieczeństwa akcjom położono kres międzywyznaniowym porachunkom. Specjalne przemówienie wygłosił również prezydent George Bush.
Prezydent Stanów Zjednoczonych George Walker Bush oświadczył, że trzeba będzie wiele czasu, by plan opracowany dla Iraku zaczął prawidłowo funkcjonować. I tak jak się spodziewano, wykluczył wycofanie żołnierzy amerykańskich z terenu. W przeddzień czwartej rocznicy wejścia oddziałów amerykańskich do Iraku, w krótkim wystąpieniu wygłoszonym w Białym Domu, Bush zapowiedział również, że wprowadzenie planu dla Iraku opracowanego w styczniu bieżącego roku zajmie długie miesiące. Opcja ewakuacji byłaby, jego zdaniem, zgubna dla bezpieczeństwa narodowego. Amerykańska sekretarz stanu pani Condoleezza Rice w wywiadzie dla stacji telewizyjnej NBC prosiła wczoraj swych rodaków o wykazanie się cierpliwością. Wiele zainwestowaliśmy w Iraku, powiedziała. Nasze poświęcenie nie pójdzie na marne i wraz z Irakijczykami zwyciężymy. Jak pisze AFP, po 4 latach wojny Bushowi coraz trudniej jest przekonać opinię publiczną co do zasadności strategii przyjętej w Iraku. Musi on także stawić czoła kongresowi, który od listopada ubiegłego roku kontrolowany jest przez demokratów i który chce doprowadzić do wycofania żołnierzy z Iraku w 2008 roku. Przed czerwcem bieżącego roku w Iraku będzie ich 160 tysięcy.
Personel amerykańskiej ambasady w Afganistanie był celem samobójczego zamachu w Kabulu. 5 osób odniosło obrażenia, w tym jedna jest ciężko ranna. 3 afgańskich przechodniów zostało również rannych. Atak miał miejsce na drodze wyjazdowej z Kabulu. W konwój pojazdów wiozących pracowników amerykańskiej ambasady wjechał samochód nafaszerowany ładunkami wybuchowymi. Zamachowiec zginął na miejscu. Był to już 9. atak przeprowadzony przez terrorystów w ciągu ostatniego tygodnia w Afganistanie. Pierwszy w Kabulu, który do tej pory był stosunkowo oszczędzany przez zamachowców. W ubiegłym roku przeprowadzono 139 ataków samobójczych, a talibowie zapewniają, że kilkuset kamikadzy jest gotowych w każdej chwili do akcji przeciwko afgańskim i obcym oddziałom. Dziennikarz włoski Daniele Mastro Giacomo i towarzyszący mu tłumacz odzyskali wolność. Zostali oni porwani 2 tygodnie temu przez talibów. W poniedziałek wieczorem upływał termin ultimatum, które postawili talibowie, żądając wypuszczenia 3 członków swojej organizacji. 2 już opuściło więzienie afgańskie, a negocjacje w sprawie 3 nadal są prowadzone. Inny dziennikarz pracujący w Strefie Gazy dla brytyjskiej stacji BBC nie dał znaku życia już od tygodnia. Rodzina Alana Johnstona jest bardzo zaniepokojona. Palestyńscy dziennikarze na znak protestu przeciwko porwaniu Brytyjczyka ogłosili w niedzielę 24-godzinny strajk. Prezydent autonomii i przedstawiciele różnych organizacji potępili porwanie dziennikarza. Kto jest autorem tej akcji i co żąda, na razie nie wiadomo. Zniknięcie brytyjskiego dziennikarza poruszane będzie zapewne podczas rozmów autonomii palestyńskiej, do której zaczynają przybywać dyplomaci z różnych stron. Po utworzeniu palestyńskiego rządu jedności narodowej wiele państw zastanawia się, czy nie należałoby znieść bojkotu nałożonego po przejęciu władzy przez Hamas. Amerykański sekretarz stanu Condoleezza Rice odbyła w poniedziałek rozmowy telefoniczne z partnerami z kwartetu właśnie na ten temat.
Norweski wiceminister spraw zagranicznych spotkał się w Gazie z premierem autonomii palestyńskiej, przywódcą ruchu Hamas. Raymond Johansen powiedział, że rozmowy były szczere, co w języku dyplomacji oznacza różnicę poglądów. Przedstawiciel władz Norwegii podkreślił, że wezwał palestyński rząd jedności narodowej do wysiłków odpowiadających oczekiwaniom międzynarodowym. Rzecznik rządu Ismaila Haniyeha mówił natomiast o odważnym stanowisku Norwegii. Ta ostatnia jest pierwszym krajem Europy, który postanowił znormalizować stosunki z rządem, w którym uczestniczą islamski ruch Hamas i Fatah, dawniej ugrupowanie Yassera Arafata. Belgijski minister spraw zagranicznych wezwał ze swej strony do wszczęcia bezpośrednich rokowań palestyńsko-izraelskich. Karel de Gucht, który wygłosił to wezwanie w Kairze, zapowiedział, że spotka się z palestyńskim ministrem spraw zagranicznych Ziyadem Abu Amrem. Norwegia nie należy do Unii Europejskiej. Belgia jest natomiast krajem członkowskim. Szefowie dyplomacji 27 dyskutować będą na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie w końcu tego tygodnia.
Mówi Paryż RFI. Stany Zjednoczone przyznały wizę prezydentowi Iranu. Mahmud Ahmadinejad będzie mógł więc uczestniczyć w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, na którym głosowana ma być rezolucja w sprawie Iranu. Stali członkowie tej rady doszli do porozumienia i najprawdopodobniej w tym tygodniu przegłosowane zostaną kolejne sankcje. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wyraziła zadowolenie z zawartego porozumienia, podkreślając jednak, że żadne drzwi nie zostały zamknięte, że negocjacje z Teheranem są nadal możliwe. I wróćmy teraz do Francji, gdzie kampania wyborcza rusza pełną parą.
Rada Konstytucyjna ogłosiła oficjalną listę kandydatów do urzędu prezydenta, 4 kobiet i 8 mężczyzn. José Bové, ekolog walczący z uprawami genetycznie zmodyfikowanymi, znalazł się w końcu na liście. Przedtem nie było wiadomo, czy wszystkie 504 podpisy merów, deputowanych lub radnych zostaną uznane przez Radę Konstytucyjną. Warunkiem kandydowania w wyborach prezydenckich we Francji jest zebranie co najmniej 500 podpisów przedstawicieli narodów w parlamencie lub we władzach terytorialnych. Warunek ten wprowadzono w 1962 roku, aby ograniczyć możliwość wysuwania kandydatury przez osoby niereprezentatywne lub wręcz niepoważne, co się kilkakrotnie w historii Francji zdarzyło. W tym roku wszyscy kandydaci reprezentują partie polityczne lub ugrupowania. Obok faworytów w sondażach, którymi są Nicolas Sarkozy, kandydat prawicy, Ségolène Royal, kandydatka lewicy i François Bayrou, kandydat centrum, w szranki staną Jean-Marie Le Pen, lider skrajnej prawicy, Marie-Georges Buffet, pierwsza sekretarz partii komunistycznej, Philippe de Villiers, lider nacjonalistycznego ruchu na rzecz Francji, Dominique Voynet, przywódczyni Zielonych Olivier Besancenot i Arlette Laguiller, kandydaci rywalizujących grup trockistowskich, Gérard Chivardy, lider mało komu znanej partii pracowników, Frédéric Nihou, przywódca partii myśliwych, no i José Bové, ekolog niezrzeszony. Począwszy od wtorku 20 marca, wszyscy kandydaci dysponować będą dokładnie tym samym czasem w publicznych i prywatnych mediach audiowizualnych.
Mój Paryż RFI i jeszcze kilka informacji, większe w skrócie. W katastrofie, jaka się wydarzyła w kopalni węgla w miejscowości Kemerowo na Syberii, zginęło co najmniej 61 górników. Jutro na Syberię udaje się delegacja Agencji Energii Atomowej, by zwiedzić miejsce, gdzie ma powstać przyszłe międzynarodowe centrum wzbogacania uranu, jak zaproponował prezydent Władimir Putin. Stany Zjednoczone przyjęły zapowiedź tego projektu z rezerwą, za to Kazachstan zgłosił się jako pierwszy klient. Wzbogacenie uranu ma się odbywać pod nadzorem wiedeńskich inspektorów i umożliwić państwom rozwijającym się dostęp do energii jądrowej bez ryzyka, że przy okazji produkować będą broń atomową, zapewniają rosyjskie władze. Prezydenci Armenii i Iranu zainaugurowali wspólnie w poniedziałek gazociąg, który pozwoli Ormianom uniezależnienie się chociażby częściowe od rosyjskich dostaw. A teraz pora na przegląd prasy francuskiej. Przed mikrofonem Anna Życzycka.
Tematem numer jeden prasy paryskiej jest aresztowanie w Brazylii byłego działacza włoskiej organizacji skrajnej lewicy, zbrojni proletariusze komunizmu, Cesare Battistiego, który za udział, bezpośredni lub pośredni, w zabójstwach popełnionych w 1978 i 1979 roku, skazany został zaocznie na dożywocie przez włoski wymiar sprawiedliwości. W 1980 roku Battisti uciekł z więzienia na południu Włoch, spędził kilka lat w Meksyku, a potem zainstalował się w Paryżu. Tutaj znowu został zatrzymany, a później zwolniony pod kontrolą sądową. W 2004 roku francuscy sędziowie opowiedzieli się za jego ekstradycją do Włoch. I wtedy wielu ludzi francuskiej lewicy zmobilizowało się na jego rzecz w przekonaniu, że Francja powinna dotrzymać obietnicy danej w końcu lat 80. przez prezydenta François Mitterranda, który sprzeciwił się ekstradowaniu byłych włoskich działaczy terrorystycznych pod warunkiem, że wyrzekli się oni przemocy. Podobne stanowisko zajęła partia socjalistyczna oraz szef UDF François Bayrou. Argumentem był fakt, że włoski wymiar sprawiedliwości nie przewiduje ponownego postawienia przed sądem osoby skazanej zaocznie. Oznacza to bowiem, że nie daje się jej możliwości przedstawienia argumentów na własną obronę. Cesare Battisti został zatrzymany tym razem dzięki informacjom dostarczonym przez policję francuską. Obrońcy byłego włoskiego działacza komunistycznego oskarżają teraz ministra spraw wewnętrznych Francji, Nicolas Sarkoziego, że ułatwił to aresztowanie w chwili, która odpowiadała mu ze względów wyborczych. Lewicowa Libération oskarża go wręcz o przeprowadzenie paskudnego psikusa przedwyborczego. Laurent Geoffrin pisze, że francuska policja użyła wielu środków, by wyśledzić, odnaleźć i wreszcie zatrzymać wygnańca, który od lat nikomu nie szkodzi, żyjąc w cieniu i całkowitej dyskrecji. Dlaczego minister spraw wewnętrznych Francji zdecydował się na ten gest właśnie teraz? Pyta dziennikarz. To proste. Chciał zrobić sobie reklamę w momencie, kiedy jego własna kampania trochę siada, a jeden z jego dwojga najgroźniejszych rywali, François Bayrou, ma coraz lepsze wyniki w sondażach. Zupełnie inne zdanie na temat sprawy zatrzymania Cesare Battistiego ma prawicowy Le Figaro. Jak zauważa Stéphane Marchand, rząd Romano Prodiego wyraził satysfakcję z operacji przeprowadzonej przez policję francuską. Afera zatruwała bardzo długo stosunki francusko-włoskie. Dopiero w 2004 roku Jacques Chirac i Jean-Pierre Raffarin podpisali dekret o ekstradycji eksterrorysty do rodzinnego kraju. Battista rzucił się wtedy do ucieczki z poparciem części francuskich lewicowych intelektualistów sympatyzujących z byłym terrorystą, który stał się w międzyczasie także pisarzem. Przypominając na wyścigi obietnice Mitterranda, zapomnieli oni o historycznej prawdzie. Przemoc lat 70. we Włoszech nie była wcale wojną z faszystowskim państwem, jak się czasami twierdzi w dzielnicy Saint-Germain-des-Prés. Przywódcy włoskiej chadecji, którzy ginęli od kul terrorystów, próbowali po prostu ratować swój kraj od katastrofy. Jak z kolei pisze w swym artykule redakcyjnym Le Monde, sprawa włoskiego eksterrorysty jest w tej chwili sporą pułapką dla lewicy. Wielką niezręcznością byłoby, gdyby ktoś z socjalistów pośpieszył teraz na ratunek człowieka, który prezentowany jest jako zabójca. W okresach przedwyborczych, czytamy dalej, łatwo o wpadki rozmaitej natury. W przypadku obecnej kampanii prezydenckiej, niejasnej, skomplikowanej i mało zdecydowanej, o takie potknięcia wyjątkowo łatwo. Należałoby sobie życzyć, by sprawa nie mająca nic wspólnego z wyborami nie była w nie wmieszana. Wydaje się jednak, że jest już na to za późno. Z korespondencji specjalnej wysłanniczki Libération do Moskwy, Lorraine Maillot, dowiadujemy się, że w Rosji ponad 20 członków władz miejskich i regionalnych ma poważne problemy z wymiarem sprawiedliwości. Niektórzy z nich są już nawet w więzieniu, oskarżeni o korupcję i nadużywanie władzy. We Władywostoku, największym porcie wschodniego wybrzeża Rosji, zatrzymano Władimira Nikolajewa, który obwiniony został o całą serię przewinień, od całkiem poważnych po zupełnie śmieszne. Miał nadużywać lotów czarterowych, otaczać się licznymi i kosztownymi eskortami straży przybocznej. Jak głosi akt oskarżenia, zdefraudował także 3 miliony euro. W Tomsku na Syberii mer Aleksander Makarow, siedzący od grudnia w więzieniu, oskarżony jest o wyłudzanie łapówek od sklepikarzy. Jewgeni Iszczenko, mer Wołgogradu, także w więzieniu, winny jest podobnych przestępstw. Najbardziej drastyczny przypadek to kazus młodego burmistrza Archangielska Aleksandra Donskoja, który oskarżony został o sfałszowanie swego dyplomu szkolnego i nielegalną działalność ekonomiczną. Jak wyjaśnia Libération, 34-letni Donskoj wszedł w konflikt z gubernatorem regionu, z którym wykłóca się, co w Rosji należy do reguły, o subwencje i podział lokalnych bogactw. Co więcej, młodzieniaszek, chcąc nadać sobie większego znaczenia, zapowiedział, że będzie kandydował w najbliższych wyborach prezydenckich w 2008 roku, innymi słowy, że będzie walczył o schedę po Władimirze Putinie. Od tego czasu spadło na niego mnóstwo kłopotów. Mnożą się naciski na niego samego i jego najbliższe otoczenie. Głos zabrał sam Putin, by powiedzieć, że burmistrzowie lepiej by zrobili, gdyby zajęli się myśleniem o interesach obywateli, niż dbaniem o własną karierę. Zdaniem wielu ekspertów problem nie polega nawet na rzeczywistym skorumpowaniu władz miejskich, ponieważ sytuacja polityczna w Rosji jest taka, że kraj nie mógłby w ogóle istnieć bez korupcji. Sedno problemu leży gdzie indziej. W rywalizacji między burmistrzami, którzy wybrani zostali w wolnym głosowaniu przez zwykłych obywateli, a gubernatorami, którzy od 2005 roku mianowani są bezpośrednio przez Władimira Putina. Gubernatorowie są zazdrośni, zwłaszcza że w wielkich miastach skoncentrowane są często spore bogactwa. Procesy wytaczane burmistrzom w Rosji, sądzi dziennikarka Libération, mogą zapowiadać likwidację systemu wyboru merów w głosowaniu bezpośrednim. Zginąłby wtedy w ten sposób ostatni element demokracji w Rosji. Ponieważ jednak Rosja ciągle związana jest europejską kartą autonomii lokalnej, wygląda na to, że Putin chce utrzymać pozory demokracji, utrzymując kontrolę nad tymi, którzy tę demokrację tworzą. Wsadzanie ich do więzienia i groźby są dosyć skutecznymi metodami zastraszania.
A teraz na pytanie, co nowego w Europie, odpowiada Sylwia Gibbs.
Referendum w sprawie traktatu konstytucyjnego stało się niespodziewanie przedmiotem debaty wewnątrz francuskiej. Niespodziewanie, gdyż sprawy europejskie nieczęsto są tematem kampanii wyborczej we Francji. Nicolas Sarkozy, kandydat partii rządzącej UMP, oznajmił, że pierwsze referendum sparaliżowało Europę, drugie ją rozłoży. Ci, którzy proponują drugie referendum, są jego zdaniem nieodpowiedzialnymi ludźmi. Zorganizowanie drugiego referendum na temat nowego traktatu dla Unii Europejskiej proponuje Ségolène Royal, kandydatka partii socjalistycznej, i François Bayrou, kandydat centrowej partii UDF. W maju 2005 roku wyborcy francuscy odrzucili traktat konstytucyjny. Zaraz potem tak samo głosowali Holendrzy. Tymczasem sprawa referendum jest także dyskutowana w Parlamencie Europejskim. Polski eurodeputowany Bronisław Geremek poinformował naszą redakcję podczas marcowej sesji plenarnej w Strasburgu, że złoży wniosek do Komisji Konstytucyjnej. Mówi Bronisław Geremek.
19 marca mam przedstawić Komisji Konstytucyjnej projekt, który zgłosiłem przed 2 miesiącami. zrobienia referendum europejskiego, ale nie decyzyjnego, bo wydaje mi się, że to niewłaściwa jest droga, tylko referendum konsultacyjnego. Ono byłoby tego samego dnia w całej Europie. Byłoby to referendum, które mogłoby być przeprowadzone za prezydencji portugalskiej. Następstwem tego byłoby przedstawienie konferencji międzyrządowej swoistej instrukcji, jak opracować traktat konstytucyjny. Tą sprawą Komisja Konstytucyjna zajmie się zatem w przyszłym tygodniu. Od wielu miesięcy tę sprawę prowadziłem w Komisji Spraw Konstytucyjnych i uzyskałem teraz poparcie kolegów. Razem z jednym z kolegów, Carlos Carnero, deputowany socjalistyczny z Hiszpanii, przedstawimy wspólny projekt Komisji Konstytucyjnej.
Mówił polski eurodeputowany Bronisław Geremek. Oświadczenie pisemne w tej samej sprawie złożył inny polski eurodeputowany, Józef Pinior. Oto, co nam powiedział podczas tej samej sesji plenarnej w Strasburgu.
To jest propozycja, która pragnie pogłębić europejską demokrację. My jesteśmy w tej chwili na zakręcie w Unii Europejskiej. Z jednej strony ogromny sukces, 50-lecie, przeżywamy to wszyscy i ogromne osiągnięcia. Z drugiej strony bez wątpienia Unia Europejska jest instytucją pewnego stopnia zbiurokratyzowaną, ociężałą. Bez konstytucji ona nie może działać. Ja należę do tych, którzy uważają, że bez konstytucji ona nie może działać. Po prostu my się zaczniemy cofać w kierunku państw narodowych, w kierunku naszych państw narodowych. Byłaby katastrofa dla Europy. Dlatego jest problem związany z tak zwanym niedostatkiem demokracji w Unii Europejskiej. Proszę zwrócić na to uwagę, że jedyną instytucją na poziomie ogólnoeuropejskim pochodzącą z wyborów jest Parlament Europejski. Więc kwestią podstawową jest zaangażowanie obywateli w system polityczny Unii Europejskiej. I to jest taki pomysł. Myśmy z kolegami z różnych grup politycznych zastanawiali się, co robić, co można realnie zrobić, żeby pogłębić demokrację europejską. Nie na sposób biurokratyczny, że się ogłasza, że się pogłębia demokrację, ale na sposób bardzo taki realny i nam się wydaje, autorom, współautorom tego projektu, że bez obywateli to się nie stanie. To znaczy albo Unia Europejska będzie potrafiła w tej chwili dojść do obywateli w Mediolanie, w Nice i w Krakowie, którzy zaczną przejawiać inicjatywę polityczną w Unii Europejskiej, albo będziemy takim tworem mało funkcjonalnym, trochę.
Panie pośle, ale tu zadam takie troszeczkę kontrowersyjne pytanie. Przecież kiedy zorganizowano referenda w sprawie traktatu konstytucyjnego, to został on odrzucony właśnie w krajach, w których te referenda zorganizowano, to znaczy w Holandii i we Francji. No tylko w Hiszpanii został referendum, było na tak, a wszędzie tam, gdzie parlamenty miały ratyfikować, no to ratyfikowano. Czy pan się nie obawia, a wraz z panem cała grupa, która złożyła to oświadczenie, że tak będzie znowu i że w związku z tym Europa właśnie przeciwnie, przez to, że będzie bardziej demokratyczna, to nie będzie jej wcale?
Nie obawiam się tego, tym bardziej, że moi koledzy, przyjaciele francuscy przekonują mnie, że we Francji to było proeuropejskie nie. W czasie głosowania w tym referendum. Więc to nie jest tak, że ja się upieram przy tym, że we Francji ci, którzy głosowali na nie przeciwko konstytucji, głosowali przeciwko Unii Europejskiej. Oni głosowali, część przynajmniej z nich, przeciwko takiemu kształtowi konstytucji. Natomiast na pewno nie przeciwko Unii Europejskiej. I w tym sensie ja się nie boję referendum. Nie obawiam się referendum. No tak jest z referendami, że raz się przegrywa, raz się wygrywa. Natomiast powtarzam, sądzę, że duża część wyborców i w Holandii, i we Francji, która głosowała przeciwko konkretnej propozycji tej konstytucji, nie głosowała przeciwko Unii Europejskiej. No, wracam do tego hasła, proeuropejskie nie, co nie znaczy, że ja się z nim zgadzam, ale myślę, że to jest bardziej złożone. W każdym razie nie mamy takiej sytuacji, że we Francji i w Holandii ci, którzy głosowali na nie, głosowali, ci ludzie głosowali przeciwko Unii Europejskiej. I wracam do tych referendów. Ja się tego nie obawiam, to znaczy myślę, że dlatego, że tych referendów jest za mało, dlatego one mogą być przegrane. Uważam, jeżeli rzeczywiście Unia Europejska zwróci się do społeczeństwa, do obywateli, to ja się nie obawiam, że większość obywateli w Unii Europejskiej będzie za instytucjami europejskimi, za taką lub inną formą konstytucji europejskiej. Tak zresztą było w Hiszpanii, to nie wszędzie referenda były przegrane, to nie jest wszędzie tak, że w Polsce też większość przy przystępowaniu do Unii Europejskiej była przecież w referendum za wejściem Polski do Unii Europejskiej, tak jest także w sondażach. Więc ja bym się nie obawiał demokracji. Myślę, że to jest takie stanowisko, które może doprowadzić do kryzysu w Unii Europejskiej. Jeżeli my się zaczniemy, my, mówię, posłowie, urzędnicy, komisarze, bać elektoratu, że jak ludzie będą mieli zagłosować, to oni zagłosują przeciwko Unii Europejskiej, to nic z tego nie będzie. To znaczy, to taki projekt nie ma szans, żeby on rzeczywiście kształtował się w kierunku prawdziwego nowego systemu europejskiego Unii Politycznej. Ja bym się nie bał obywateli. Znaczy my, współautorzy tego projektu, my się nie boimy obywateli. Uważamy, że dobrze by było, gdyby i politycy z Parlamentu Europejskiego, i urzędnicy, no, zeszli jednak do obywateli, żeby się zmierzyli z obywatelami na wiecach, w kawiarni, w klubie, na ulicy i żeby tutaj biło serce przyszłej Unii Europejskiej. Wierzę w obywateli Europy, wierzę w taką, powiedziałbym, no, swego rodzaju mądrość demokratyczną.
Mówił polski eurodeputowany Józef Pinior. Jeśli jego oświadczenie pisemne zostanie podpisane przez 300 europosłów, stanie się projektem rezolucji dla całego Parlamentu Europejskiego.
RFI, la radio du monde.
Kilka minut ekonomii.
Grzegorz Dobiecki.
Jaka jest kondycja francuskiej gospodarki? I dlaczego taka marna? Takie mniej więcej pytanie, tendencyjne, ale też pełne troski. Dziennik Les Echos postawił w ubiegłym tygodniu ekspertom, co się zowie, 5 amerykańskim laureatom Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Poza generalną diagnozą przedstawili oni także nieco wskazówek terapeutycznych. Dla wielu zarządców francuskiej gospodarki, ale również dla niektórych polityków, pouczająca lektura tych wypowiedzi nie mogła być przyjemna. Amerykanie, choć w większości wyrażali się o Francji ciepło, nie okazali bowiem należnego szacunku dla jej słynnego modelu. Dokonali zarazem bezlitosnych zamachów na pewne symbole Piątej Republiki. Wspólna teza amerykańskich noblistów brzmi z grubsza tak. Francja, by sprostać wyzwaniom globalizacji, musi pozwolić oddychać swojej gospodarce, a obywatelom przywrócić ochotę do pracy. Edmund Phelps z nowojorskiego Columbia University zdobył Nagrodę Nobla w ubiegłym roku za pracę na temat wzrostu gospodarczego. Uważa się go za reprezentanta nurtu neokeynezjańskiego, aczkolwiek Phelps jest przeciwny całkowitemu zniesieniu regulacji na rynku pracy. Jego zdaniem Europejczycy generalnie nie wierzą już w pracę jako środek do osiągnięcia własnego rozwoju. Ale spośród wszystkich obywateli państw najwyżej uprzemysłowionych, tworzących grupę G7, najmniej umotywowani do pracy są właśnie Francuzi. Rozbudzenie ich stymulacji profesor z Columbia University wiązałby na przykład ze zreformowaniem kodeksu pracy. W 1987 roku laureatem Nagrody Nobla z ekonomii został Robert Solow, adept nauk Keynesa, były doradca prezydenta Johna Kennedy'ego. Został nagrodzony za badania wpływu postępu technicznego na wzrost gospodarczy. Solow przyznaje, że francuska wydajność jest bardzo wysoka, by stwierdzić jednocześnie, że skrócenie tygodnia pracy do 35 godzin było porażką. Średnia długość przepracowanego czasu i tak nie uległa bowiem zmianie. Stopień francuskiego wzrostu nie jest dostatecznie wysoki, bo gospodarka nie jest odpowiednio zreformowana, uważa Gary Baker, noblista z 92 roku. On wywodzi się z kolei z liberalnej szkoły chicagowskiej, a uznanie zapewniły mu pracę o kapitale ludzkim. W jego opinii upośledzenie Francji bierze się w znacznej mierze z niedość elastycznego rynku pracy. Przedsiębiorstwa powinny mieć większą swobodę manewru w zwalnianiu pracowników, którzy im nie odpowiadają. Pracodawcy ponoszą zbyt wielkie ciężary zatrudnienia. Zbyt wysoka jest również płaca minimalna, którą część kandydatów na prezydenta Francji chciałoby jeszcze podnieść, mówi Gary Baker na łamach Les Echos. Wyjaśnijmy, że owa płaca minimalna ustawowo gwarantowana, legendarny SMIC, wynosi obecnie około 1200 euro brutto, a lewicowi i lewaccy pretendenci do najwyższego urzędu twierdzą, że to o dobre 300 euro za mało. I mają rację o tyle, że przeżycie miesiąca za SMIC, wliczając w to wszelkie opłaty za czynsz, prąd, gaz, telefon i tak dalej, graniczy we Francji z cudem. Natomiast, podkreśla Baker, atutami Francji są kapitał ludzki, czyli zwłaszcza godna pozazdroszczenia kreatywność oraz doskonali urzędnicy i wybitni naukowcy. Edward Prescott uchodzi za patrona nurtu neoklasycznej myśli antykeynesjańskiej. W 2004 roku Komitet Noblowski uhonorował go za dokonania naukowe dotyczące cyklów ekonomicznych. Prescott, jako jedyny z rozmówców Les Echos, nie bije na alarm. Według niego francuska gospodarka cieszy się dobrym zdrowiem, a byłoby ono jeszcze lepsze, gdyby zmalała presja fiskalna. Wywód Amerykanina jest następujący. Francuski skarb państwa nie straciłby na obniżeniu progów podatkowych do poziomu z USA. Wpływy z podatków byłyby w końcowym bilansie takie same, bo po krótkim okresie przejściowym produkcja wzrosłaby o 40%. Wreszcie piąty ekonomiczny noblista z Atlantyku, Paul A. Samuelson, laureat sprzed 37 lat, guru wyznawców tzw. syntezy neoklasycznej. Politycznie w centrum Samuelson ocenia Francję najsurowiej. Jej mityczny model należy jego zdaniem do najmniej skutecznych w Europie, bo Francja nie zdołała się przystosować do nowych realiów światowej gospodarki. Środki zaradcze proponowane przez niego mają smak gorzkiej pigułki. Francuzi powinni dzisiaj zrezygnować z pewnych przywilejów i zdać sobie sprawę, że narzucany egalitaryzm nie jest dobrym pomysłem na urządzenie społeczne. Nierówności są potrzebne, twierdzi Paul A. Samuelson. I wygłasza tezę brzmiącą jak hasło, które mogłoby paść na wiecu wyborczym, nawet wiadomo czyim. Francja potrzebuje swojego Ronalda Reagana, albo raczej swojego Tony'ego Blaira, bo ten jest w ekonomii nieco mniej na prawo.
Słuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro. Eureka. Anna Bernhardt.
Proponuję Państwu garść informacji zaczerpniętych z miesięcznika Science Vie. Zacznijmy od paleontologii i kolejnych odkryć archeologicznych, które podważają wcześniej obowiązujące teorie albo je pogłębiają. Znalezione niedawno 400 km na południe od Moskwy kości, narzędzia z kamienia i z kości słoniowej świadczą o tym, że nasi przodkowie byli na tych terenach 45 tysięcy lat temu. Są to najstarsze ślady dowodzące obecności Homo sapiens w Euroazji. Wcześniej sądzono, że człowiek współczesny nie zapuszczał się na te tereny z powodu ostrego i zimnego klimatu. Ale być może, przypuszczają specjaliści, regiony te zostały wybrane przez Homo sapiens ze względu na bezpieczeństwo i spokój, jaki tu panował. W każdym razie, jak dotąd nie odkryto żadnych śladów obecności Neandertalczyka w Europie Wschodniej. Dużo, dużo starsze skamieliny, pochodzące z epoki dinozaurów, wydobyto w Mongolii. Liczące sobie w 130 milionów lat szczątki zwierząt podobnych do dzisiejszych wiewiórek zmusiły naukowców do zweryfikowania pewnych teorii. Odciśnięte w kamieniu ślady skóry między łapami świadczą o zdolności tych zwierząt do latania. Wcześniej przyjmowano, że pierwsze ssaki zaczęły latać 51 milionów lat temu. Z tego okresu pochodzą bowiem najstarsze skamieliny nietoperzy. Ostatnie odkrycia przesuwają więc tę datę o kolejne 80 milionów lat wcześniej. Co więcej, specjalista w tej dziedzinie, profesor Jin Meng i jego zespół z Nowojorskiego Muzeum Historii Naturalnej uważają, że znaleziony w Mongolii owadożerny ssak nie był przodkiem ani wiewiórki, ani nietoperza, co świadczyłoby o tym, że zdolność do latania pojawiła się kilkakrotnie w czasie procesu ewolucji ssaków. Moździerz żołądkowy pozostaje nadal tajemnicą. Tą dziwną nazwą określano funkcję, jaką wydawało się spełniały gładkie kamyczki znalezione w przewodzie pokarmowym czworonożnych dinozaurów o długiej szyi z gatunku jaszczurowatych. Gady te miały słabe uzębienie, przypuszczano więc, że kamyki służyły im do mielenia pożywienia. Niemieccy uczeni przeprowadzili doświadczenia na strusiach, o których wiadomo, że stosują dla ułatwienia trawienia moździerz żołądkowy. Podsunięto im kamyczki wapienne z granitu i czerwonego kwarcu. Po zakończeniu eksperymentu naukowcy ze zdziwieniem odkryli, że użyte przez strusie kamyki były wyraźnie zniszczone, pomarszczone i szorstkie, nie mające nic wspólnego z gładkimi kamyczkami znalezionymi u dinozaurów, a więc wyjaśnienie tej tajemnicy znowu czeka na odkrywców. Dosyć niecodziennego odkrycia dokonali naukowcy w Dolomitach we Włoszech. W zastygłej kropli żywicy z rosnących tu drzew iglastych znaleziono mikroby sprzed 220 milionów lat. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań okazało się, że mikroby te są zdumiewająco podobne do tych obecnie grasujących, co by oznaczało, że od epoki dinozaurów mikroby ewoluowały tylko w niewielkim zakresie. Przejdźmy teraz do wiadomości ze świata zwierząt, ale tych już nam bliskich, żyjących koło nas. Cameron Stevens, biolog z Kanadyjskiego Uniwersytetu w stanie Alberta, wychwala pod niebiosy bobry. Te pracowite gryzonie, tworząc tamy, stwarzają idealne warunki dla kijanek. Woda zatrzymana w ten sposób jest cieplejsza, lepiej dotleniona, a drapieżne ryby mają poważne kłopoty, by pokonać przeszkody pracowicie ustawione przez bobry. Jednym słowem, raj dla płazów. Jak policzył kanadyjski naukowiec, w okolicach, gdzie są bobry, jest prawie 6 razy więcej żab, 27 razy więcej ropuch i 24 razy więcej rzekotek niż na sąsiednich mokradłach bez sympatycznych gryzoni. Kłopoty z nadwagą mają nie tylko ludzie. U zwierząt jednak problemy te nie są natury zdrowotnej czy estetycznej. Decydować mogą po prostu o przeżyciu gatunku. Specjaliści z londyńskiego Towarzystwa Zoologicznego wykazali, że masa ciała drapieżnych ssaków nie może przekraczać 1 tony, bowiem drapieżnik, który ważyłby więcej, podczas polowania musiałby zużyć więcej energii, niż może mu dostarczyć upolowana ofiara. W ten sposób ewolucja doprowadziła do wyginięcia potworów ważących ponad ton.
RFI, la radio du monde.
Stadion, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Na zdjęciu wykonanym przez fotokomórkę widać wyraźnie, że narciarz w czerwonym stroju wyprzedza tego ubranego na czarno czubkiem buta. Tak na oko to 1 centymetr. Czerwony robi ogromny szpagat, prawa noga z tyłu, wielki rozkrok, potężne odbicie i ślizg do granic wytrzymałości ścięgien i wiązadeł. Patrząc na zdjęcie, aż słychać ich świst. Są napięte jak cięciwa angielskich łuczników w bitwie pod Azincourt. Czarny narciarz czerpie siłę z ramion, jego kije wygięte są w pałąk. Czy mierzona w skali milimetrowej porażka to wynik tego, że zaufało się mięśniom rąk, a nie nóg? To pytanie bez odpowiedzi. Fotografia została zrobiona na mecie biegu biatlonowego na 15 km w Oslo, rozgrywanego w ramach Pucharu Świata w tej dyscyplinie sportów zimowych. Czerwony narciarz to Norweg Ole Einar Bjørndalen. Czarny narciarz to jego odwieczny rywal Francuz Raphael Poiret. Był to jego ostatni bieg w karierze biatlonisty. Przegrał go o ułamki sekund, ale po raz 103 stanął na podium. Tylko jednemu człowiekowi poza nim udała się ta sztuka, oczywiście Bjørndalenowi. To już są wysokości tylko dla orów tej arcy trudnej dyscypliny, która wymaga od zawodników sokolego oka, umiejętności okiełznania walenia serca wyrywającego się po szybkim biegu z klatki piersiowej, nerwów ze stali i kondycji renifera, który niestrudzenie przemierza bezkres śnieżnych pustyni. To wydaje się takie proste, zatrzymać się po biegu, wbić kijki, zerwać z pleców karabin, na chwilę powstrzymać oddech o sile sztormu i wypalić 5 razy do celu. Wydawałoby się, że to dyscyplina sportowa wymarzona dla myśliwego polującego na karibu czy na srebrnego lisa. Ale to tylko złudzenie, chociaż korzenie biatlonu zapewne sięgają polowania na śniegu. Ma też swoje już późniejsze powiązania z wojskowymi patrolami narciarskimi. Jako dyscyplina narciarska należy do młodzików, bo pierwsze Mistrzostwa Świata w biatlonie rozegrano w tym samym roku, w którym założono Międzynarodową Federację Dwuboju Zimowego, bo taka jest oficjalna nazwa tego sportu, w 1958 roku. Na olimpiadzie biatlon obecny jest już 2 lata później, ale panie na to, aby walczyć o medale olimpijskie, musiały czekać aż do roku 1978, 20 lat. Najwięcej tytułów zdobywali Rosjanie, mieli gdzie trenować. I biegi, i strzelanie. Bardzo dobrze są Niemcy, Polacy mają mistrza świata Tomasza Sikorę i 2 wicemistrzów. Nawiasem mówiąc, Sikora w Oslo był we wspomnianym biegu na 15 km 5. Od kilku lat na biatlonowych trasach prym wiodą lider Pucharu Świata, Niemiec, Greiss, oraz właśnie czerwony narciarz i czarny narciarz, Norweg, Bjørndalen i Francuz, Poirée. Ten drugi w stolicy światowego narciarstwa klasycznego, gdzie bieganie na nartach ście się z mlekiem matki, w Oslo w Norwegii, zakończył swoją karierę. Ma 32 lata i na swoim koncie olimpijskie srebro i brąz. 8 tytułów mistrza świata. 4 razy wygrywał Puchar Świata. To prawdziwa instytucja, nie tylko we francuskim, ale i światowym biatlonie. Teraz odchodzi, pozostawiając po sobie wiele wspomnień i pozostawiając sobie nie mniejszy bagaż pięknych chwil spędzonych na trasach biatlonu. Fakt, że karierę zakończył w Oslo, ma kilka wymiarów. Po pierwsze, państwa skandynawskie, jak żadne inne miejsce na świecie, nadają się do tego, aby tam właśnie mówić o skokach i biegach na dwóch deskach. Mają Polacy Małysza, kiedyś mieli Marusarza i Bronka Czecha, Łuszczka i Sikorę. Mają dobrych biatlonistów Czesi, Białorusini, a teraz także coraz częściej w konkurencjach kobiecych dają o sobie znać Chinki. Mają, wydawałoby się, bezkresne płacie śniegu Kanadyjczycy i Rosjanie, są ich włoskie rodzynki, ale jednak jak mowa o narciarstwie klasycznym, to na myśl przychodzi Skandynawia. Wystarczy nocą, tuż przed zaczynającym się wieczorami zawodami w skokach narciarskich, przejść ulicami Oslo, by popatrzeć na rozświetlone Holmenkollen i poczuć, że jest się w królestwie narciarstwa klasycznego. I może to jest mylne uczucie, bo przecież gdy mówi się narty zjazdowe, to myśli się Austriacy, a to przecież Norwegowie i Szwedzi od pewnego czasu także stanowią potęgę w narciarstwie alpejskim. No, ale tak już jest. Może to zasługa odkrytych właśnie w Skandynawii skalnych rysunków przedstawiających postacie ludzkie poruszające się na dwóch deskach o wygiętych czubach. Postacie sprzed wielu tysięcy lat. W każdym razie Francuz Poirée właśnie w Oslo pożegnał się z zawodniczą karierą. Jego żona Liv Grette jest Norweszką, świetną biatlonistką, 8-krotną mistrzynią świata. Mamą dwóch córeczek, Emmy i Anny. Tę drugą, urodzoną 10 stycznia, Rafael zobaczył dopiero w miesiąc później na Mistrzostwach Świata we włoskiej miejscowości Anterselva, dokąd obydwie panienki Poirée przywiozła ich mama. Wcześniej mógł Anny zobaczyć dzięki wynalazkowi webcomu i internetu. Ta idylna na trasie biatlonu francusko-norweskiej pary nie mówi tego, co naprawdę obydwoje przeżyli. Wydawałoby się, że sport powinien życzliwie przyjąć takie mieszane małżeństwo, tym bardziej z takich kultur jak norweska i francuska. Ta pierwsza to tradycja polarnych ekspedycji Nansena i Amundsena. Chałupa z drzwiami otwartymi przed każdym, kogo w górach zaskoczyła śnieżyca. Ta druga, francuska kultura otwarta, przyzwyczajona do obecności innych. Może i to prawda i śladem biskupa Krasickiego nie będę tego między bajki wkładał, ale w tym swoim idealizmie, bez którego sport staje się niczym więcej jak zmaganiami gladiatorów, zapominamy, że współczesna rywalizacja na sportowych arenach toczy się przy dźwięku zgrzytu zaciśniętych szczęk, bulgocie pompowanej krwi, mlaskaniu strzykawek, którymi podaje się doping i przede wszystkim w otoczeniu technologicznego wyścigu, który pozwala przechytrzyć innych. Cieńsze kombinezony, bardziej aerodynamiczne sylwetki, krótsze narty, bardziej skomplikowane smary. To wszystko sprawiło, że na Liv we francuskiej ekipie patrzono wilkiem, wszak reprezentowała Norwegię i mogła być jej szpiegiem. I w podobny sposób traktowali Norwegowie Rafaela. A oni, jak prawdziwi mistrzowie, nieśli swoją miłość ponad głowami bezlitosnej sportowej sieczki i ponad obsesjami maluczkich. W Oslo zabrakło centymetra do najwyższego podium i zwycięstwa nad największym rywalem, ale cała kariera Rafaela Poirée błyszczy w blasku złota. Może dlatego, że był śnieg, sport, Liv Grette, Emma i Anny.
RFI, la radio du monde.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej audycji Le Français ça vous chante proponujemy Państwu piosenkę, którą Charles Trenet składa hołd poezji. Nosi ona tytuł L'âme des poètes. Charles Trenet pochodzi z południowej Francji. Miał 17 lat, gdy w roku 1930 przyjechał do Paryża. Tutaj wraz z młodym pianistą Johnny Essem stworzy duet fortepianowy występujący pod nazwą Charles i Johnny. Próbowali oni spopularyzować we Francji styl amerykańskiego music hallu.
Le duc a tout, monsieur, pour être un homme heureux, mais le duc est très malheureux. Depuis 20 ans, il a perdu ses cheveux, il est nerveux, il est nerveux. Et nous cherchons en vain depuis un truc pour faire pousser les poils du duc.
Trenet nigdy nie zaparł się swej miłości do jazzu, nawet podczas wojny, gdy czasy temu nie sprzyjały, a w skrajnie prawicowych kręgach kolaborujących z niemieckim okupantem okrzyczano swing amerykańską trucizną. Po wojnie Trenet wyrusza na podbój Ameryki i tam zdobywa światową sławę. Wraca do Francji w roku 1951. W tym samym okresie skomponował piosenkę L'âme des poètes.
La chanson L'âme des poètes, voyez-vous, je l'ai écrite un jour où j'étais assez mélancolique.
Te piosenki Dusza poety i moje młode lata napisałem pewnego dnia w Nowym Jorku pod wpływem melancholii. Powiedziałem sobie wtedy, mam 40 lat, to przecież połowa życia. Jeśli nagle zniknę, to co po mnie zostanie? Postanowiłem więc napisać piosenkę Testament z nadzieją, że moja dusza w niej przetrwa, a piosenka pozostanie i krążyć będzie po ulicach. Wierzę w nieśmiertelność duszy, ale wierzę też, że duszą śpiewającego poety są jego piosenki.
Trenet mawiał także, tylko poeci są naprawdę szczerzy, zwłaszcza kiedy kłamią. Takimi piosenkami jak La Mer, Que reste-t-il de nos amours, L'âme des poètes zdobył ogromną popularność.
Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Leur âme légère, c'est leur chanson qui rend qui rendent tristes filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.
W utworze Charlesa Trenet tekst i muzyka stanowią jedność nierozerwalną, gdyż poezją są dla autora nie same słowa, lecz słowa śpiewane. Poezją jest właśnie piosenka.
Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues.
To melodia niesie słowa. Autor jest prawie nieważny, nawet można zapomnieć, jak się nazywa.
La foule les chante un peu distraite, en ignorant le nom de l'auteur.
I nieważne, dla kogo piosenka została stworzona, dla kogo biło serce poety.
Sans savoir pour qui battait leur cœur.
Można nawet zapomnieć słów.
Parfois on change un mot, une phrase.
Et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la.
La 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 la. La 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 la.
Duszą każdego poety jest jego piosenka. Piosenka jest sztuką dla każdego. Oto czego się dowiadujemy. Jest dla dziewcząt i chłopców, burżujów, artystów i włóczęgów. Raz zaśpiewana wychodzi z książki na ulicę. Staje się jedną z tych piosenek, które są częścią naszej intymności i towarzyszą nam przez całe życie.
Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.
RFI, la radio du monde.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji z cyklu Le français, ça vous chante zapoznajmy się z wyrażeniami, którymi posługuje się Charles Trenet w swej piosence L'âme des poètes. Jest to jeden z najpiękniejszych utworów tego artysty, znany na całym świecie. Mowa w niej o duszy poety, która dzięki piosence przeżyje swego autora w zbiorowej pamięci.
Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, chansons courent encore dans les rues. Leur âme légère, c'est leur chanson qui rend de gai, qui rend de triste, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabond.
Trzykrotnie powtarzając słowo longtemps, długo, 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 Trenet wyraża głębokie i silne przekonanie, że skoro poeta pozostawia po sobie słowa, jego dusza jest nieśmiertelna.
Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu.
A après que jest zwrotem, po którym należy stosować czasownik w czasie przeszłym trybu orzekającego, ponieważ mowa o fakcie, który rzeczywiście zaistniał. Les poètes ont disparu, kiedy poeci już od nas odeszli. Często się jednak zdarza, zarówno w mowie, jak w piśmie, że po après que czasownik jest użyty w trybie subjonctif. Choć jest to niepoprawne i wręcz nielogiczne, upowszechnia się coraz bardziej, a wynika z upodobnienia konstrukcji gramatycznej do zwrotu avant que, właśnie wymagającego trybu subjonctif, który wyraża możliwość, przypuszczenie, gdyż czynność jest dopiero przewidywana.
Avant que les poètes aient disparu.
Tryb subjonctif.
Après que les poètes ont disparu.
Tryb orzekający, indicatif.
Avant que la foule les chante.
Subjonctif.
Après que la foule les a chantés.
Indicatif.
Avant que l'on sache pour qui battait leur cœur.
Subjonctif.
Après que l'on a su pour qui battait leur cœur.
Indicatif. Kiedy poeci umierają, ich piosenki żyją nadal. Żyją na ulicach, dans les rues. Trenet mówi obrazowo, że przebiegają ulicami. Elle court dans les rues.
Leur chanson court encore dans les rues.
Zatrzymajmy się na chwilę przy tym przyimku, dans. Mówimy.
Elle marche dans la rue, dans l'allée.
Lecz.
Elle marche sur la route. Sur le boulevard.
Skąd ta różnica? Przyimek dans kojarzy się z przestrzenią zamkniętą, a przynajmniej ograniczoną. Ulice ograniczają mury domów, aleje, szpalery drzew po obu stronach. Mówi się więc dans la rue, dans l'allée. Natomiast przyimek sur jakby poszerza horyzont, odnosi się do przestrzeni otwartych. Sur la route. Bo droga, szosa, wiedzie gdzieś daleko. Sur le boulevard, bo bulwar jest szeroki. Poeci odchodzą. Nie wiadomo, dla kogo pisali. Nie wiadomo, kogo kochali, dla kogo biły ich serca. Avoir le cœur qui bat jest bardzo popularnym powiedzeniem, które wyraża miłosne wzruszenie. To akurat łatwe do zrozumienia, gdyż po polsku znaczy to samo.
Son cœur bat pour lui. Elle l'attend. Le cœur battant. Quand elle pense à lui, ça lui fait battre le cœur.
Jeszcze inne powszechnie używane wyrażenie znajdujemy w tej piosence. Être à court d'idées. Kiedy nucąc piosenkę, raptem łapiemy się na tym, że wyleciały nam z pamięci słowa. On est à court d'idées. Podśpiewujemy wtedy la la la.
Tu connais la fin de la chanson?
Non. Vraiment, je suis à court d'idées.
Et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la.
Chociaż często w mowie potocznej używa się zaimka on zamiast nu, my, albo nawet zamiast że, ja, to właściwie on jest zaimkiem bezosobowym, odnoszącym się do kogoś bliżej nieokreślonego, do wszystkich. To ci wszyscy, ta bezimienna gromada dziewczyn, chłopców, poetów i włóczęgów przechowuje, jak w piosence, pamięć o poetach.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI.
Radio du Monde.
Lekcja francuskiego była ostatnim punktem naszej audycji z paryskiego studia RFI. Żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Benhard. Do usłyszenia.